wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, bardzo dobry wieczór. Tak lubimy powiedzieć, szczególnie, że trzecią część naszego spotkania spędzimy w gronie zwierzolubów. To jest właśnie nasz czas na często jednoczesne uśmiechanie się i wzruszanie. Także czas na poruszanie ważnych kwestii dotyczących zwierząt, współmieszkańców przecież naszej planety Ziemi, można powiedzieć naszych sąsiadów albo można powiedzieć naszych krewnych. Warto upominać się o tych, którzy głosów w ludzkim rozumieniu nie posiadają i w ich imieniu przemawiać. Marzena Ślusarska, kłaniam się pięknie sprzed mikrofonu. Arkadiusz Miller nasz program realizuje. Dziś w naszym programie zajrzymy po raz kolejny ostatnimi czasy do świata ptaków, świata pięknego, symbolizującego wolność, przestrzeń, choć jak się okaże, ta przestrzeń kurczy się dla ich świata. Z naszym znakomitym gościem rozmawiać będziemy o ptakach właśnie, o działalności, która ptakom przywrócić może należną im przestrzeń. Ale także, jak zawsze, przydarzy nam się i konkurs, którym wygrać będzie można pyszne smakołyki dla swojego psijaciela. Smakołyki Husy, ufundowane przez pana Adama Wójcika, przedstawiciela tej szwedzkiej firmy. Przypomnę, że to jest konkurs skierowany do słuchaczy z naszego regionu. I proszę nas uważnie słuchać, bo konkursowe pytanie dotyczyć będzie tych spraw, o których z naszym gościem będziemy rozmawiać. Jesteśmy z państwem do 21:00 w dobrym wieczorze. Widzieli państwo kiedyś dropia? Taki piękny, majestatyczny, wielki ptak, największy w Europie. Ma metr wysokości, a gdy rozłoży skrzydła, to te skrzydła rozkładają się na 2,5 metra. Jeśli widzieli państwo dropia w Polsce, to jestem pewna, że tylko na ilustracji. Ostatni raz w Polsce gnieździły się w 1986 roku. Było tylko jedno jajo, ale nie wylęgło się z niego piskle. Za rok w tym samym miejscu był już tylko jeden ptak, samiec. Ostatni. Zresztą populacja dropi malała. Przytoczę tutaj liczby. W roku 1958 były 432 ptaki tego gatunku. W 72 159, w 79 już tylko 25. Postęp rolniczy, no i myślistwo, tak się do upadku dropi, jeśli tak można powiedzieć, przyczyniło, no i kłusownicy. Dropi już u nas nie ma. Ale to jeszcze nie koniec tej historii. Starano się dropia uratować. W Siemianowicach stworzono specjalną wolierę. Tam umieszczono 14 ptaków. Ale nocą 13 grudnia 1980 roku nieznany sprawca wtargnął do tej woliery i zabił 9 ptaków. Zabił je pałką. No i tak oto dropie zniknęły z naszego krajobrazu. Czy inne ptaki także muszą zniknąć? Czy powinniśmy myśleć o tym, aby ptaki chronić, aby do nich nie strzelać po prostu? O tym rozmawiać będziemy z naszym znakomitym gościem, Arkadiusz Glas, koordynator kampanii Niech Żyją. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie dzisiaj.
I my bardzo dziękujemy za przyjęcie tego zaproszenia. Zaczęliśmy nasze spotkanie dramatycznie, ale to tylko po to, aby już na wstępie uzmysłowić sobie, jak nieodwracalne często skutki dla natury może mieć taka bezmyślna i rabunkowa gospodarka człowieka. Jest pan w tej chwili daleko od nas, bo w Anglii. Tam dopisywane jest być może szczęśliwe zakończenie do historii dropi.
Tak, jest kilka takich krajów w Europie, gdzie drop jeszcze przetrwał i wydaje się, że ma się coraz lepiej. W Polsce ta tragiczna historia, którą pani przytoczyła, no niestety zakończyła się źle i na razie nie ma dalszego ciągu. W Polsce nie mamy dropi i całe pokolenia nam rosną już od wielu, wielu lat, które nie znają widoku dropia, a jest to widok taki, którego nie sposób zapomnieć. To znaczy, ja w zeszłym roku wybrałem się na Węgry, do puszczy, tam Węgrzy mają dropie, mają populację i strasznie o nią dbają. I widziałem łzy w oczach dorosłych mężczyzn na widok dropia. To jest widok, który trudno jest zapomnieć. To jest przepiękny ptak. On jeszcze na wiosnę pokazuje się w takich, to się określa kwiaty, on rozkwita, bo to jest sposób, to jest czas, kiedy dropie tańczą tańce godowe. widok dropia jest niezapomniany. My tego już nie zaznajemy w Polsce od dziesięcioleci. Natomiast w Anglii rzeczywiście udało się dropie przywrócić, bo dropie w Anglii wykończono kilkaset lat temu. Właściwie wypolowano je do cna. To był gatunek, który wyginął w tym kraju. Ale ponieważ Brytyjczycy są bardzo ptasim narodem i zresztą są też stolicą światową, jeśli chodzi o ochronę przyrody, tutaj zaczął się ruch ochrony przyrody, ochrony ptaków. Anglicy postanowili dropia na Wyspy Brytyjskie przywrócić i we współpracy z brytyjską armią, która udostępniła na ten cel wielki wojskowy poligon, odrestaurowali dropia jako gatunek, przywrócili dropia jako gatunek na Wyspy Brytyjskie, korzystając swoją drogą z jaj, które przywiezione zostały z Rosji. I w 2007 roku, po wielu latach przerwy, po kilku chyba stuleciach, przyszedł na świat pierwszy na Wyspach Brytyjskich drop, co było wtedy absolutnym wydarzeniem na skalę kraju. To było wydarzenie, o którym pisały media. Ono się znalazło na pierwszych stronach gazet i to być może było szczęśliwe zakończenie, którego mam nadzieję i my się kiedyś w Polsce doczekamy.
Mm-hmm. Nowym emblematem lokalnego pułku Armii Królewskiej jest właśnie drop.
Tak, ten drop się znalazł absolutnie wszędzie, po tym jak już się okazało, że on się tam dobrze poczuł. To są takie równiny Salisbury, właśnie znane z płaskich, rozległych takich terenów, płaskowyży właściwie. Drop się znalazł nagle wszędzie. Drop się znalazł na emblematach lokalnych pułków wojskowych, bo tam było właśnie to powiązanie z Armią Królewską. Mhm. Drop się znalazł w herbach lokalnych miast. Drop wreszcie znalazł się w herbie hrabstwa, na terenie którego się udało dropia przywrócić.
Jest pan aktywistą kampanii Niech Żyją, kampanii, która czyni starania o skreślenie dzikich ptaków z listy zwierząt łownych. Te listy ustala minister środowiska. Zanim o tej kampanii, to tak sobie pomyślałam, że zapytam pana, jak to się dzieje, z jakiego powodu ktoś angażuje się w taką działalność ochrony ptaków? Czy to jest taki proces, dojrzewanie do tego, czy też jakaś nagła sytuacja, jakiś wstrząs, który powoduje, że nagle dostrzegamy, że ten świat jest zagrożony?
Ja bym powiedział, że jedno i drugie, bo w moim przypadku zaszło i jedno i drugie. To ja przeżyłem wstrząs i ten wstrząs miał miejsce mniej więcej 12 lat temu, kiedy pojechałem kiedyś ze znajomymi na wyprawę do Parku Narodowego Ujście Warty. To jest najbardziej ptasi ptak w Polsce, można powiedzieć. Wielka ostoja ptaków w randze europejskiej. Właściwie niestety cały czas znana jako teren polowań na ptaki. No nie w samym Parku Narodowym, ale dosłownie na granicach tego parku. Niestety cały czas się na ptaki poluje. Pojechałem tam kiedyś na wycieczkę na ptaki. Kiedyśmy szli ze znajomymi z lunetkami, żeby po prostu nasycić się widokiem gęsi, które się tam wieczorem zlatują na noclegowiska. To natrafiliśmy na polowanie zbiorowe. I to wyglądało w ten sposób, że stało sobie kilkunastu panów. Później się okazało, że to było polowanie dewizowe. To byli przede wszystkim Włosi i Hiszpanie, którzy za takimi słomianymi wiatami w takiej wąskiej kiszce terenu wciśniętej mocno w Park Narodowy strzelali do gęsi się przelatujących nad Parkiem Narodowym. A z powodu ukształtowania terenu to był wtedy tak zwany obwód hodowli zwierząt należący do Polskiego Związku Łowieckiego. Tam sobie urządzano te polowania. No i myśmy zostali skonfrontowani na tej naszej fantastycznej, jak nam się wydawało, wyprawie wieczornej na zlotowisko gęsi. Zostaliśmy skonfrontowani ze zbiorowym polowaniem i z tymi panami, którzy tam stali za parawanami zbudowanymi z trzciny i do tych gęsi nawalali. Mhm. Ja doznałem, to było bardzo silne przeżycie, z którego przez wiele tygodni nie mogłem się otrząsnąć, bo nie potrafiłem zrozumieć, jak to jest, że na granicy Parku Narodowego, który jest stworzony po to, żeby ptaki chronić, dopuszcza się do polowań. Kolejny dzień spędziłem na wizycie w parku, w siedzibie Parku Narodowego. Ale właśnie wtedy wytłumaczono mi, że nic się nie da z tym zrobić. To było mniej więcej 12 lat temu. Ja sobie obiecałem sobie, że kiedyś coś w życiu z tym zrobię. Spróbuję coś z tym zrobić. I okazja nadarzyła się, kiedy mniej więcej 2 lata temu Zenon Kluczyński, czyli autor książki, świetnej książki Farba znaczy krew.
Kultowej, można powiedzieć.
Kultowej książki, która odsłania prawdziwą twarz, prawdziwą, niezwykle okrutną twarz łowiectwa. Kiedy Zenon Kruczyński zwrócił się do kilkunastu osób, organizacji pozarządowych z prośbą o to, żeby rozpocząć kampanię społeczną, która spróbowałaby coś z tym zrobić.
Bo nie na wszystkie ptaki można polować.
Nie, oczywiście, że nie, bo zasada i w polskim prawie, i w prawie unijnym jest taka, że generalnie dzikie ptaki podlegają ochronie. Taka jest zasada. Natomiast są od tego wyjątki i właśnie takim najbardziej zasadniczym wyjątkiem to jest niestety lista gatunków łownych, czyli wyjątkiem są polowania. I na tej liście gatunków łownych znajduje się 13 gatunków ptaków.
Pechowa trzynastka.
Pechowa trzynastka. My ją nazywamy pechowa trzynastka. Akurat tak się złożyło, że tych gatunków jest 13. One są naprawdę pechowe. Dlatego, że jest wiele gatunków kaczek, gęsi, na które się nie poluje, a na liście są akurat te, na które się poluje. I to różne były przyczyny, dla których te ptaki, te gatunki trafiały na listę łowną. Częściowo być może dlatego, że zadecydowała tak zwana tradycja łowiecka. Częściowo zapewne dlatego, że kiedyś uważano, że to są gatunki pospolite, czyli mamy ich bardzo dużo i możemy sobie niektóre pozabijać. Ale to było bardzo dawno temu. Taka reforma ostatnio miała miejsce, zdaje się, pod koniec lat 90. Wtedy ustalono listę gatunków. Na dropia swoją drogą też kiedyś polowano. Zaczęła pani audycję od opowieści o dropiu. No, drop jest przykładem, drop jest ofiarą właśnie dwóch przekleństw współczesnej ochrony przyrody. Czyli po pierwsze naszego rolnictwa, które staje się monokulturowe i wielkoobszarowe i przestaje być rolnictwem tradycyjnym. Jest rolnictwem z użyciem intensywnym chemii. A drugim przekleństwem, no to są właśnie polowania.
Które jakoby służą ochronie zwierząt, tak?
No tak.
Jak powiedziała profesor Symonides, ochrona zwierząt poprzez strzelanie jest tak samo nieprzekonująca jak ochrona lasu poprzez rąbanie. No coś w tym jest, prawda?
Tak, no właśnie, bo pani profesor Symonides, która zresztą była jednym z pierwszych polskich naukowców, którzy otwarcie poparli nasze działania w kampanii Niech Żyją, za to wielka jej cześć i chwała. Pani profesor Symonides nie bez kozery powiedziała te słowa, dlatego że jak się otworzy ustawę o łowiectwie, polskie prawo, które reguluje myślistwo, łowiectwo w Polsce, to nie trzeba daleko szukać, tylko w artykule pierwszym są zasady, które powinny przyświecać łowiectwu i tam są takie cztery wymienione zasady i pierwsze trzy spośród tych czterech to są zasady związane z ochroną przyrody. Nie ulega wątpliwości, że zgodnie z ustawą o łowiectwie głównymi celami łowiectwa powinna być ochrona przyrody. Dopiero na ostatnim, czwartym miejscu jest zachowanie pewnych tradycji łowieckich, ale przede wszystkim według tego, co uchwalił parlament reprezentujący cały naród posłowie, celami łowiectwa powinna być zasadniczo w Polsce ochrona przyrody. No i teraz nikt nie potrafi wyjaśnić tego absurdu, który polega na tym, że ochronę przyrody realizuje się poprzez strzelanie.
Właśnie. Profesor Symonides dodała również, że strzelanie do ptaków to bardzo zła tradycja. Liczebność ptaków to najlepszy wskaźnik jakości środowiska, w którym wszyscy żyjemy i zabijanie ich jest absurdem również z naszego ludzkiego punktu widzenia.
Tak, no właśnie. Myśmy się za tę kampanię wzięli przede wszystkim dlatego, że stwierdziliśmy, że ptaki są jak gdyby najbardziej narażącą grupą gatunków, na które się poluje, bo poluje się oczywiście na wiele różnych zwierząt. Na liście zwierząt łownych jest około 30 gatunków. Ptaków jest tam 13, ale w przypadku ptaków właściwie nie ma absolutnie żadnego uzasadnienia, żeby ptaki zabijać, ponieważ ptaki nie wyrządzają szkód rolniczych. Nie da się gospodarować populacjami ptaków, a to jest też jeden z celów łowiectwa. No niemożliwa jest gospodarka, nawet teoretycznie. Czy niemożliwe jest policzenie, ile ptaków jest, ile możemy zabić i ile nam zostało, ponieważ ptaki są, wszystkie te gatunki, te 13 gatunków, to są gatunki wędrowne, migrujące, one się ciągle przemieszczają. No a wreszcie przy okazji polowań na ptaki wprowadza się do środowiska wyjątkowo duże ilości ołowiu, czyli bardzo toksycznego metalu. I te wszystkie czynniki powodują, że myśmy uznali, że jak gdyby ptaki są tak oczywistym celem kampanii, czy zdjęcie ptaków z listy gatunków łownych jest tak oczywiste,
Bo te argumenty, które, właśnie te argumenty, które się normalnie używa, jakby usprawiedliwiając istnienie łowiectwa, w przypadku ptaków akurat nie mają uzasadnienia. Tutaj jeszcze dodajmy, bo ja sobie też oczywiście wynotowałam Państwa te argumenty, to, że akurat w przypadku ptaków myśliwi nie muszą zastępować naturalnych drapieżników, bo ptaki takich naturalnych drapieżników we wszystkich stadiach życia mają. No i także nie poluje się aż dla mięsa, bo na przykład słonka, taki mały ptaszek, na nią się poluje dla piórka.
Tak, to na pierwszej naszej konferencji prasowej w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej na otwarcie kampanii właśnie była pani profesor Simonides, która powiedziała wtedy do dziennikarzy właśnie to, co pani powiedziała przed chwilą, czyli że dla słonki poluje się zasadniczo po to, żeby pozyskać jej piórka, jak to mówią myśliwi, pozyskać
piórka, tak.
Po to, żeby włożyć sobie te pióra za kapelusz.
Są też szkoły łowieckie, które właśnie nazywają się słonka.
Tak, bardzo dużo ich jest. Zresztą notabene są koła łowieckie, które się nazywają drop. Jest ich też bardzo dużo.
Trochę na ironię.
Tak jakby myśliwi mieli nadzieję, że ktoś kiedyś dropie do Polski przywróci i znowu będą mogli na nie polować. Ale ja chciałbym jeszcze wrócić do tego, co pani przed chwilą, pani redaktor, o czym pani wspomniała, a mianowicie śmiertelności ptaków. Znaczy, ptaki naprawdę mają trudno, zwłaszcza w naszym współczesnym świecie. Ich populacji, znaczy próba kontroli ich populacji jest rzeczą absurdalną. Bo jeśli mówimy o kontroli populacji, to możemy mówić tylko o jednym, czyli o zabijaniu. Mhm. Do tego się sprowadza słowo kontrola populacji. Ptak jest naprawdę, czy duży, czy mały, czy to jest gęś, czy to jest słonka, która jest mniejsza niż gołąb. Ptak jest istotą naprawdę kruchą i śmiertelność ptaków jest olbrzymia. O śmierć ptaka jest naprawdę łatwo. Znaczy wystarczy wyjątkowo zimny dzień, zimą czy wczesną wiosną, i ptaki umierają. Jeśli nie będą miały dostatecznej ilości pożywienia, to ptak umiera w ciągu kilku godzin, godziny, być może nawet kilkudziesięciu minut. Ptaki uderzają w obiekty zbudowane przez człowieka. My mamy w naszych mieszkaniach okna, mamy linie wysokiego napięcia. No to wszystko utrudnia niezwykle życie ptaków. I o śmierć ptaka jest naprawdę bardzo łatwo. Pomijając to, że w środowisku jest naprawdę dużo drapieżników, które na ptaki polują. Więc mówienie o konieczności kontroli populacji jeszcze dodatkowo przez człowieka jest nieporozumieniem według nas.
Tym bardziej, że historia uczy, że niektóre gatunki właśnie przez to zupełnie zniknęły, prawda? I teraz niektóre próbuje się ratować, a niektóre po prostu już wyginęły na zawsze.
Tak, tak. No proszę sobie wyobrazić właśnie, że myśmy stracili dropia z Polski, no jak dotąd bezpowrotnie, ale Niemcy w tej chwili podejmują projekty reintrodukcji dropia w sąsiedniej, zresztą bliskiej polskiej granicy Brandenburgii i miejmy nadzieję, że coś z tego wyjdzie i kiedyś być może te dropie zechcą zalecieć do Polski, ale jest to tak wrażliwy ptak, że trzeba wręcz przesuwać linię wysokiego napięcia, trzeba te obszary kontrolować w sensie ruchu lotniczego, bo tam jest nawet ograniczany ruch lotniczy nad obszarami, gdzie drop jest reintrodukowany. No więc są nadzieje na to, że kiedyś dropia jeszcze w Polsce ujrzymy.
Mówimy generalnie o tym, że życie ptaków jest takie kruche i nie musimy dokładać jeszcze, do ptaków strzela się właściwie do grupy ptaków, można powiedzieć, bo one często lecą w grupie. Te ptaki są do siebie podobne. Czy może być tak, że myśląc, że strzelamy do gatunku, który jest łowny, zabija się gatunek podobny do niego, a będący pod ścisłą ochroną?
Tak, i my uważamy, że tak się dzieje notorycznie i mamy nawet na to dowody, ponieważ od ubiegłego roku nasi wolontariusze na przykład patrolują miejsca, w których odbyły się polowania na ptaki, zbierają dokumentację fotograficzną i my wiemy, zresztą to wiadomo nie od dzisiaj, bo też w Polsce działa wiele organizacji zajmujących się ochroną ptaków i wiemy nie od dzisiaj, że myśliwi, no przeciętny polski myśliwy nie jest w stanie poprawnie zidentyfikować większości gatunków.
No jeżeli zdarza się, że pomylony jest dzik z żubrem albo dzik z człowiekiem, to też można spodziewać się, że dwa gatunki kaczek czy gęsi mogą być również pomylone, tak? Szczególnie, że są do siebie bardzo podobne.
My możemy sobie wyobrazić właśnie, jaką trudnością jest i poprawna identyfikacja ptaków. No my w tej chwili, nasza kampania zmierza do tego, żeby złożyć formalny wniosek do ministra środowiska o wyłączenie wyłączenie tych 13 gatunków spod polowań, czyli żeby ustanowić moratorium. Pracujemy nad ekspertyzami, które nam piszą naukowcy. Mamy ekspertyzę mówiącą o tym, napisaną przez członka Polskiej Akademii Nauk, bardzo doświadczonego ornitologa, specjalizującego się właśnie w identyfikacji ptaków, że nawet teoretycznie, już pomijając praktykę, ale nawet teoretycznie w warunkach polowania poprawna identyfikacja większości gatunków ptaków łownych jest po prostu niemożliwa. Wynika to na przykład z tego, że na kaczki, gęsi można strzelać zasadniczo tylko, kiedy one lecą.
Bo nie można strzelać wtedy, gdy siedzą, prawda? Tylko tak, na niektóre ptaszki można strzelać, gdy siedzą, tak, a na inne, tak, gdy są w locie.
Mhm. Tak, no, w każdym razie w sytuacji, gdzie na przykład mamy w Polsce 3 gatunki gęsi. To jest gęś białoczelna, to jest gęś zbożowa i gęś gęgawa. I one wszystkie 3 mają ubarwienie mniej więcej szaro-brązowe. I teraz rozróżnienie poprawne tych gatunków od pozostałych gatunków gęsi, które czasami do nas zalatują, no, graniczyłoby z cudem. Zwłaszcza w warunkach polowania, które się odbywa najczęściej, czy bardzo często o świcie i o zmierzchu. Wtedy, kiedy ptak jest pod słońce, na przykład, czy wtedy, kiedy jest mgła, czy wtedy, kiedy jest mrzawka. Odróżnienie ptaka łownego od ptaka objętego ochroną ścisłą jest właściwie w wielu przypadkach, czy w większości przypadków niemożliwe. Ja dla przykładu, żeby to zilustrować czymś konkretnym, to powiem na przykład, że jest w Europie taki gatunek gęsi niezwykle rzadkiej. To jest gęś mała. Szacunki są takie, że w całej Europie jest jej około 30 par. Zaledwie, na całym kontynencie. Niezwykle rzadka gęś. Są pojedyncze obserwacje tej gęsi w Polsce. Ta gęś jest bardzo podobna do 3 gatunków łownych gęsi, czyli gęgawy, zbożowej i gęsi białoczelnej. I teraz proszę sobie wyobrazić, że ta gęś, która jest 30 par i która odbywa migrację na przestrzeni w odległościach rzędu tysięcy kilometrów, gdzieś dalekiej północy Europy czy dalekiej północy Rosji. Ona sobie przylatuje do takiej ostoi ptasi, jaką jest na przykład Ujście Warty i okolice i zostaje zastrzelona przez polskiego myśliwego.
Przez pomyłkę.
Przez pomyłkę. No właśnie, przez pomyłkę. I przez pomyłkę w trakcie, kiedy ten myśliwy uprawia coś, co właśnie trudno określić, czym to jest. No niektórzy uważają, że to jest sport, niektórzy uważają, że to jest rekreacja.
Niektórzy, że to jest hodowla.
Niektórzy uważają, że to jest hodowla, no właśnie. Bo niestety łowiectwo w naszym kraju zaczyna przypominać hodowlę. To może nie jeśli chodzi o ptaki, bo ptaków się dokarmiać, łownych ptaków, w żaden sposób nie da.
Chociaż są też nęciska dla ptaków, tak?
Raczej nie. Znaczy, dzikie ptaki trudno jest dokarmić. Natomiast można dokarmiać na przykład jeleniowate, czyli jelenie, daniele, sarny. Można dokarmiać dziki. I niestety myśliwi dokarmiają to. Bardzo często to są tysiące ton odpadów wywożonych z hipermarketów. To nie jest dokarmianie pokarmem wysokiej jakości. To są raczej odpady. Ale one są dokarmiane, te zwierzęta, masowo w całej Polsce.
Mnożą się.
No, później są strzelane.
No właśnie. To jest właśnie hodowla.
I to jest właśnie hodowla. No, z rozmów na przykład, które ja przeprowadziłem z członkami Państwowej Rady Ochrony Przyrody, no, wiele z tych osób jest zbulwersowanych tym, jak zaczyna w Polsce wyglądać łowiectwo i nazywają to, określają to w ten sposób, że łowiectwo zaczyna przypominać hodowlę trzody chlewnej. Mówimy przecież o dzikiej zwierzynie, która powinna w miarę niezakłócony sposób żyć w stanie naturalnym.
O której przestrzeni tak jest ciągle zmniejszana przez człowieka, przez nas po prostu.
Przez nasz rozwój cywilizacji.
One są u siebie, my tam do ich domów wchodzimy i po prostu zabieramy im życie. Tak być nie powinno. Wracając jeszcze do ptaków, czy wiadomo, ile ptaków rocznie ginie zastrzelonych? Czy są jakieś szacunkowe liczby?
My szacujemy, że jest to około 500 000 rocznie. Dane oficjalne Polskiego Związku Łowieckiego mówią o około 170 tysiącach, więc rozbieżność jest olbrzymia, ale no trzeba zaznaczyć, że te dane, które ma Polski Związek Łowiecki, to są ptaki, które myśliwi zastrzelili, odnaleźli, zabili lub dobili i przynieśli z polowania. Natomiast my bierzemy pod uwagę wszystkie ofiary polowań, to znaczy również ptaki, które na przykład w czasie polowań są ranne.
Według australijskiej organizacji badania tam przeprowadzone dowiodły, że na każde 10 kaczek zastrzelonych na polowaniach przypada średnio innych 6 kaczek rannych i okaleczonych śrucinami, tak, i często umierających w cierpieniach.
Tak, tak, tak. My na przykład wiemy, i to są wypowiedzi doświadczonych myśliwych, że na przykład w przypadku gęsi 80% gęsi strzelonych, 80% gęsi jest rannych. Czyli tak zwaną czystą śmiercią na miejscu umiera 20%, pozostałe 80% albo umiera w ciągu kilku minut, albo umiera w ciągu kilku dni, tygodni, a nawet miesięcy, bo to może się też wydarzyć, kiedy są ranione śrutem ołowianym. Ten ołów się przedostaje do krwiobiegu i ptak umiera bardzo długą, straszną śmiercią na skutek zatrucia ołowicą. Więc mówiąc o etyce łowieckiej, mówiąc o tym, że łowiectwo ma na celu ochronę przyrody, to musimy też pamiętać o tych statystykach, o tym, że 80% gęsi będących ofiarą polowań jest skazanych na śmierć, na powolne umieranie.
I one nie są w tych statystykach, prawda? W tych liczbach.
Ja się oczywiście w statystykach nie ujmuję, dlatego że naturalnym instynktem chyba wszystkich zwierząt, w tym ptaków, jest to, że zwierzę na czas śmierci poszukuje samotności. Ono się chowa przede wszystkim. To jest pierwszy instynkt wielu zwierzaków. I jeśli ptak jest ranny, to on zrobi wszystko, żeby się ukryć. W zaroślach, w trzcinowisku, w wysokiej trawie. Gęsi na przykład usiłują nurkować za wszelką cenę ranne gęsi. Odnalezienie wszystkich postrzelonych ptaków jest absolutnie niemożliwe. No więc my, szacując te 500 000 zastrzelonych ptaków, dzikich zastrzelonych ptaków w Polsce rocznie, bierzemy pod uwagę również i te ptaki, które są ranne.
Niech żyją. Ta kampania niech doprowadzi do tego, żeby zostało zmienione rozporządzenie ministra środowiska z dnia 11 marca 2005 roku w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych poprzez skreślenie z niej wszystkich dzikich ptaków. Temu służą wasze działania. Między innymi taki wyjątkowy zlot, który wkrótce odbędzie się nad Biebrzą.
Tak jest. To jest zlot, nie kampanii Niech Żyją, tylko to jest trzeci już zlot
Ptaków Polskich.
Klubu Ptaków Polskich, tak, organizowany przez moje macierzyste, można powiedzieć, stowarzyszenie Ptaki Polskie. Najwspanialsze stowarzyszenie ochrony przyrody w Polsce, jeśli mogę je zareklamować. Ptaki Polskie, my już odbyliśmy dwa zloty, podczas których działo się bardzo dużo. Między innymi ustanowiliśmy rekord świata, rekord Guinnessa, układając największego ptaka z ludzi. Ułożyliśmy z 1300 osób wielkiego bociana nad Biebrzą w Koniądzu. No i w czasie tych zlotów dzieje się naprawdę bardzo dużo. Właściwie łatwiej by było powiedzieć, czego tam nie ma, niż co tam jest, bo tam są i warsztaty, i pokazy filmów, i spotkania z interesującymi ludźmi, między innymi pan Marcin Popkiewicz będzie naszym gościem, autor książki Świat na rozdrożu, która już też staje się książką kultową. Mhm. Będziemy mieli koncert na zakończenie kapeli ze wsi Warszawa.
Czyli znakomite nuty.
Na zakończenie soboty. A w niedzielę będziemy robili wielki happening z dwójką fantastycznych muzyków z Białegostoku. Happening będzie polegał na śpiewaniu i muzykowaniu wspólnym. Ale w czasie zlotu można też się wybrać o świcie, czyli bardzo wcześnie, na wyprawę na ptaki. Z doświadczonym ornitologiem można się wybrać, jeśli ktoś jest typem sowy raczej niż skowronka, to można się wybrać wieczorem późnym na spacer sowi i spróbować poszukać sów. Można spłynąć kajakiem Biebrzą. Do tego wszystkiego my zapewniamy fantastyczne jedzenie w namiotach wyłożonych pachnącym sianem, w których będziemy odtwarzać odgłosy ptaków. Mhm. Słowem, raj na ziemi dla tych, którzy kochają przyrodę i ptaki.
Słowem, miasto na ptak.
Zrobimy z Goniądza nad Biebrzą miasto na ptak i to się będzie wszystko działo w weekend po Bożym Ciele, czyli między 20 a 22 czerwca. W Goniądzu, które jest stolicą Biebrzy, można powiedzieć, Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Jeszcze będziemy rozmawiać, jeszcze mamy trochę czasu, o innych zwierzętach, które także zagrożone są, być może, bo może tak się nie stanie, ale zadam pytanie konkursowe, bo zawsze w naszym programie odbywa się konkurs. W tym konkursie wygrać można smakołyki dla psiaka, dla przyjaciela, tak lubię powiedzieć zawsze o psiaku. Pytanie będzie dotyczyło nazwy tej kampanii, którą właśnie pan reprezentuje. To jest pytanie konkursowe dla naszych słuchaczy 2002020. Czekając na telefon od państwa, powiedzmy jeszcze o łosiach.
Ano właśnie, bo w ostatnich dniach wybuchła sprawa łosia. Przez te 13 lat żyliśmy w przekonaniu, że łosie w Polsce są bezpieczne, bo w tym czasie obowiązywało moratorium na odstrzał łosia. Myślę, w swojej historii współczesnej w Polsce dwa razy łosie już wykończyli. Pierwszy raz to się stało w czasie wojny, a drugi raz zdarzył się pod koniec lat 90., kiedy po prostu myśliwi łosia prawie doszczętnie w Polsce wystrzelali. W ostatnim momencie ktoś się opamiętał, jeden z mądrych ministrów środowiska ówczesnych, i wprowadzono moratorium na łosia bezterminowe. I to się okazuje, że po tych 13 latach są straszne zakusy na to, żeby łosie znowu polować.
Tak, bo one robią bardzo wiele szkód. Są też wypadki z udziałem łosi. Nawet podane były tam liczby, które naprawdę były, no, mówiąc szczerze, nie bardzo przekonujące.
Więc my już z dzisiejszej perspektywy, dosłownie, to są informacje z ostatnich godzin, które mam, wiemy już, że dane, na które się powołuje ministerstwo, żeby uzasadnić odwieszenie moratorium, są po prostu wyssane z palca, dlatego że wystąpiła już w tej sprawie Polska Akademia Nauk, czyli Komitet Ekologii Polskiej Akademii Nauk, z opinią bardzo negatywną na temat tych planów i właściwie dowodzącą tego, że liczby, którymi się posługuje Ministerstwo Środowiska, są niewiele warte. Populacja łosia jest przeszacowana, być może nawet dwukrotnie, no ale przede wszystkim to, co się proponuje w tej chwili, to jest powrót do metod, które w latach 90. doprowadziły do prawie doszczętnego wystrzelania łosia w Polsce, czyli znowu chcemy z łosiem eksperymentować. Być prawdopodobnie dlatego, że jest grupa myśliwych, którzy chcą zastrzelić sobie
zwierzę.
Tak zwane łopatacze, tak? Mm-hmm. Czyli łosie, które dzięki temu moratorium dożyły w miarę późnego, dojrzałego wieku i mają teraz takie piękne łopaty na głowach, tak zwane. No i oczywiście jedną z najważniejszych rzeczy w myślistwie jest trofeistyka. Jeśli ktoś mógłby sobie tak taką głowę łosia powiesić na ścianie, no to zapewne zdobyłby wśród kolegów myśliwych wielkie uznanie.
Fragment zwłok zwierzęcia na ścianie.
Tak, my się temu sprzeciwiamy. No w tej chwili stworzyliśmy koalicję kilkunastu organizacji pozarządowych. My się temu zdecydowanie sprzeciwiamy. Populacja łosia nie odbudowała się jeszcze do stanu z lat 80. A poza tym, no to skutki tej decyzji byłyby również ekonomiczne. To znaczy jest cała grupa firm, osób skupionych na przykład wokół Parku Narodowego Biebrzańskiego, Parku Narodowego, która żyje z turystyki łosiowej. To znaczy łosie stały się, żeby nie nadużywać tego słowa po raz kolejny, ale łosie się stały kultowe, stały się symbolem Biebrzy. Nad Biebrze ciągną pielgrzymki z całej Polski Polaków, którzy chcą zobaczyć fantastyczne łosie, do których można nawet całkiem blisko podejść.
No powiedzmy też o tym, że zwierzęta dziko żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe, czyli one, te zwierzaki, przynależą do wszystkich i do tych, którzy chcą je oglądać, i do tych, którzy ewentualnie chcieliby strzelić je, jak to się mówi.
Pani redaktor, no więc w tym jest element dość bulwersujący, a przynajmniej mnie bulwersujący, dlatego że projekty tych przepisów, o których mówimy, na podstawie których miano by zacząć strzelać do łosi, tworzy w Ministerstwie Środowiska zespół do spraw łowiectwa, czyli tworzą je myśliwi. Czyli sytuacja polega na tym, że prawo dotyczące całej polskiej przyrody, ochrony polskiej przyrody, czyli do tego, co mamy najcenniejsze w kraju, piszą myśliwi. Przy czym grupa myśliwych jest naprawdę grupą marginalną, jeśli chodzi o liczebność, no bo w Polsce myśliwym jest 1 na 400 z nas. 1 na 400 osób jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego.
399 osób chce oglądać łosia żywego, a jedna chciałaby go mieć na ścianie.
Tak, tak. No więc proszę, jeśli słuchacze potrafią sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jest to demokratyczne postępowanie, czy to jest postępowanie godne naszej świadomości przyrodniczej w XXI wieku.
I czy w ogóle jest sprawiedliwe? To jest, prawda?
Czy to jest sprawiedliwe, czy to jest moralne, czy to jest etyczne? Czy tak się godzi po prostu? Bo moim zdaniem nie. I będziemy oczywiście robić wszystko, żeby nie doprowadzić do tego, żeby do łosia znowu w Polsce strzelano.
Będą petycje?
Będą petycje. My składamy uwagi do Ministerstwa Środowiska, takie formalne uwagi i zastrzeżenia jako organizacje pozarządowe, a od poniedziałku siadamy i przygotowujemy petycję, którą będzie można podpisać między innymi na zlocie, na trzecim zlocie ptaków polskich w Goniądzu, ale będzie dostępna też oczywiście do podpisania w internecie.
I zachęcam wszystkich słuchaczy, bo spędzamy ten czas w gronie zwierzolubów, jak sądzę, wszyscy zwierzolubi będą właśnie te petycje podpisywać, bo chcemy oglądać zwierzęta żywe. Pan Arkadiusz Glas, koordynator kampanii Niech Żyją, był naszym gościem. Proszę, jak minął czas, właśnie docieramy powoli do kresu naszego programu. Jak zawsze, mogłoby być tego czasu więcej, bo tyle jest spraw, o których można powiedzieć.
Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze zaproszenie. Chciałem tylko Państwa zaprosić. Jeśli chcecie śledzić losy naszego zlotu, to najlepsza jest strona jestemnaptak.pl. Jeśli ktoś chciałby śledzić losy łosia, to zapraszamy na Facebook, na grupy, na stronę Nie zabijajcie nam łosi oraz do grupy Ratujmy łosie. I tam można śledzić losy naszej łosiowej akcji.
Możemy powiedzieć po prostu niech żyją.
Niech żyją i ptaki, i łosie.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Dziękuję, pozdrawiam.
Lata ptaszek po Olszynie, szeroki liść na kalinie. Lata ptaszek po Olszynie, szeroki liść na kalinie, szeroki liść.